drogo umiłowani w naszym drogim Zbawicielu, braterstwo, śpiewaliśmy taką piękną pieśń, twarzą w twarz z mym Zbawicielem. I z pewnością zgodzicie się, że to pieśń nadziei, to pieśń tęsknoty za czymś pięknym, co, jeżeli będzie wolą Pana Boga Niebiańskiego, ziści się w rzeczywistości. Dzisiaj możemy spoglądać na naszego Zbawiciela, tak jak mówiły słowa pieśni, jakby w zwierciadle. Ale był czas, że wiele osób, gdy Pan Jezus był po raz pierwszy na ziemi, miało tą wspaniałą sposobność zobaczyć Zbawiciela na własne oczy. Stanąć z Nim twarzą w twarz. A jeszcze wielu z Nim był dany przywilej, aby z Panem porozmawiać. Jedną z takich osób, którym dany był właśnie taki przywilej zobaczenia i rozmowy Pana, był Zacheusz. I o nim właśnie dzisiaj będziemy chcieli troszeczkę porozmawiać. Temat naszych rozważań zatytułujemy sobie Spotkanie Zacheusza z Panem Jezusem. To wydarzenie, ta rozmowa, ten wspaniały dialog miał miejsce w czasie ostatniej już podróży Pana Jezusa w kierunku Jerozolimy. Dobiegało końca Jego życie. Dobiegały chwile, gdy miał dokonać swojej ofiary tam, wtedy na krzyżu. I swoją ostatnią podróż w kierunku miasta Jerozolimy Pan Jezus podzielił na trzy części. O tej pierwszej wzmiankuje nam Ewangelista Święty Łukasz w 9 rozdziale, wersecie 51. I stało się, gdy się wypełniły dni, aby był wzięty w górę, że się on na to udał, aby szedł do Jeruzalemu. Tak rozpoczyna się pierwszy okres ostatniej drogi Pana Jezusa do Jerozolimy. Drugi okres, wzmiankowany również wersetem Ewangelisty Świętego Łukasza w rozdziale 13, to werset 22. I chodził po miastach i miasteczkach, nauczając, a idąc w drogę do Jeruzalemu. I ten trzeci już okres, w którym znajdzie swoje miejsce historia spotkania z Zacheuszem, jest również zapoczątkowany wersetem z rozdziału 17, tej samej ciągle Ewangelii Łukaszowej, wersetu 11. I stało się, gdy szedł do Jeruzalemu, że szedł pośrodkiem Samarii i Galilei. Ta ostatnia podróż miała swój cel. Swój cel wspaniały i jedyny w swoim rodzaju. Cel, aby dokonać ofiary. Jak nam powiedział Ewangelista Święty Łukasz w rozdziale 18, od wersetu 31 tak napisał. Wziąwszy z sobą onych 12, rzekł im, oto wstępujemy do Jeruzalemu. A wypełni się wszystko, co napisano przez proroki o Synu Człowieczym, bo będzie wydany poganom i będzie naśmiewany i zelżony i opluwany, a ubiczowawszy zabiją go, ale dnia trzeciego zmartwychwstanie. Lecz oni z tego nic nie zrozumieli. Było to słowo zakryte przed nimi i nie wiedzieli, co mówiono. Pan Jezus wypowiada przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Mówi w przypowieści o faryzeuszu i celniku. Mówi o przyjściu królestwa. Mówi o dniu Syna Człowieczego. Rozmawia z bogatym młodzieńcem i tak pomału zbliżają się do Jerozolemu. A Łukasz skrzętnie notuje, bowiem Łukasz był ewangelistą, który zapis swój prowadził chronologicznie i po kolei. Jak sam o tym powie w pierwszym rozdziale, wersecie trzecim. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. Od pierwszych chwil wszystko i na dodatek po kolei. Gdy zbliżają się do Jerozolemu, Pan Jezus słyszy rozpaczliwe wołanie niewidomego. To rozdział 18, werset 38. Zawołał mówiąc: Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Lecz ci, co szli w przód, gromili go, aby milczał. Ale on tym więcej wołał: Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Zastanowiwszy się, Jezus kazał go przywieźć do siebie, a gdy się przybliżył, pytał go, mówiąc: co chcesz, abym ci uczynił? A on rzekł: Panie, abym przejrzał. A Jezus mu rzekł: przejrzyj, wiara twoja ciebie uzdrowiła. A zarazem przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga, co wszystek lud widząc, dał chwałę Bogu. Taka jedna mała rzecz, braterstwo, była potrzebna, aby przejrzał. Co? Wiara. Oprócz mocy Pana Jezusa potrzebna była wiara. Jak przeglądamy większość cudów, które Pan Jezus uczynił, to zawsze było coś potrzebne ze strony tego, który miał być uzdrowionym, uleczonym. Tą właśnie rzeczą była wiara. Po tych wymienionych naukach, po tym cudzie dokonanym na niewidomym, w końcu Pan Jezus wchodzi z uczniami do Jerycha. Miasta oddalonego około 20 kilometrów od Jeruzalemu. Pamiętamy, braterstwo, z historii, że na wysokości tego właśnie miasta, Jerycha, naród izraelski, wchodząc do ziemi obiecanej, przekroczył Jordan. A teraz Pan Jezus wchodzi do Jerycha. Tutaj, w Jerychu, dzieje się rzecz, o której będziemy mówić. Tutaj następuje spotkanie Zacheusza z Panem Jezusem. Tutaj następuje ich rozmowa. Rozmowa, którą notuje tylko ewangelista święty Łukasz, który to jest nazwany pisarzem Chrystusowej łagodności. Tak nazwał go Dante. Rozmowa jest ilustracją rozdziału 15 tej samej Ewangelii Łukaszowej, rozdziału 15, który będzie nam mówił o boskim przebaczeniu. Jest ilustracją tego rozdziału. Dzięki swemu nastrojowi, dzięki uwydatnieniu prawdy o Bożym miłosierdziu, Bożym miłosierdziu wychodzącym naprzeciwko grzesznika po to, aby go odmienić. Przypowieść o zgubionej owcy, przypowieść o zgubionym groszu, przypowieść o synu marnotrawnym, przypowieść, która już dzisiaj była wspomniana. A teraz przeczytajmy sobie całą tą rzecz, całe to wydarzenie, jakie miało miejsce. Otwórzmy sobie Ewangelię świętego Łukasza, rozdział 19. A Jezus wszedłszy, szedł przez Jerycho. A oto mąż, którego zwano imieniem Zacheusz, który był przełożony nad celnikami, a ten był bogaty. I żądał widzieć Jezusa, co by zacz był, lecz nie mógł przed ludem, bo był małego wzrostu. A bieżawszy naprzód, wstąpił na drzewo leśnej figi, aby go ujrzał, bo tamtędy iść miał. A gdy przyszedł na ono miejsce, spojrzawszy Jezus w górę, ujrzał go i rzekł do niego: Zacheuszu, stąp prędko na dół, albowiem dziś muszę zostać w domu twoim. I stąpił prędko i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy cieszyli się, szemrali. U grzesznego człowieka gospodą stanął. A stanąwszy, Zacheusz rzekł do Pana: oto połowę majątności moich dam ubogim, Panie, a jeśliżem kogo w czym podszedł, oddam w czwórnasób. Rzekł mu Jezus: dziś się stało zbawienie domowi temu, dlatego że i on jest synem Abrahamowym. Bo przyszedł Syn Człowieczy, aby szukał i zachował, co było zginęło. Zacheusz nie przypuszczał, że będzie rozmawiał z Panem Jezusem. On chciał go tylko zobaczyć. Jerycho, leżąc na drodze handlowej między Arabią a ziemią izraelską, miało posterunek poboru ceł. Zacheusz chciał koniecznie zobaczyć tego, o którym tak wiele mówiono, a tak daleko tego pragnął, iż z racji swego niskiego wzrostu jakby zapomniał o tym, kim jest. Jak chłopiec wspiął się na drzewo leśnej figi. Przełamał w sobie ludzkie względy, które dyktowały mu większą, zdecydowanie większą dbałość o prestiż i tak nadwyrężony przez to, że był przełożonym nad celnikami. Kim dzisiaj jest celnik? To prawda, że mamy coraz mniej granic, ale jeszcze trochę się zachowało, a starsi braterstwo wiekiem doskonale pamiętacie, chcąc wydostać się poza granice naszego kraju, co trzeba było przeżyć. Któż kochał celników? Celnik w naszych czasach to urzędnik państwowy sprawdzający zawartość bagażu na granicy, zadający wiele pytań, na które trzeba było bardzo uważać, odpowiadając. Ale celnik wtedy, za czasów Pana Jezusa, nie był urzędnikiem państwowym. Rzymski namiestnik na drodze przetargu sprzedawał chętnym, właśnie owym celnikom, wyłączne prawo pobierania ceł od kupców, pobierania podatków od Żydów, swoich rodaków, na rzecz skarbu Cezara. Celnicy zaś już sami decydowali o rozkładaniu należnych kwot od poszczególnych podatników. Byli znienawidzeni z motywów religijnych, że wysługiwali się pogańskiemu Rzymowi. Zarzucono im pewnie słusznie, że nierzadko dopuszczali się zdzierstwa i niesprawiedliwości. Jakby na to nie patrzeć, byli na całej linii swojej przegrani. A Pan Jezus zatrzymał się, spojrzał w górę i rozpoczął się zaskakujący wszystkich dialog. Skąd Pan znał imię przełożonego celników? Zawołał do niego po imieniu: Zacheuszu, wstąp prędko. To dowód, braterstwo, że Pan Jezus wiedział, co było w człowieku. On czytał serca, on nigdy się nie mylił. On zna swoich naśladowców nawet z imienia. Widzi nas wszędzie. Nawet gdy nam się wydaje, że się ukryliśmy. To radość czy obawa, a może lęk? Nie ma miejsca na ziemi, nie ma żadnej granicy, nie ma żadnej budowli, w której moglibyśmy się schronić, aby być niewidzialni dla Pana Boga. Dla ludzi tak, dla braci tak, ale nie dla Pana Jezusa, ani nie dla Pana Boga. Może wielu zacniejszych charakterem od Zacheusza mieszkało w tej okolicy, ale tylko on, Zacheusz, miał tak serdeczne pragnienie. Opłaciło się? Bardzo się opłaciło, braterstwo. Doznał błogosławieństwa. Został nasycony. Myślę, że popatrzymy na tą postać Zacheusza zawsze z pewną godnością i możemy śmiało brać z niego przykład. Pan zaprasza się do niego w gościnie. Zaznacza jej niezwykły charakter tej gościny na dwa sposoby. Po pierwsze, wypowiada okolicznik dziś, a po drugie, wypowiada słowo muszę. I tak, mówiąc o tym pierwszym dziś, to słowo, ten okolicznik nie tylko ma znaczenie i miał znaczenie tego dnia, w którym nastąpiło spotkanie. Takie dziś oznacza często nie tylko czas, okres 12 godzin, ile ważny cały nowy etap boskiego planu. Gdy Pan Jezus czyta proroctwo, które się zaczęło wypełniać, w Ewangelii świętego Łukasza, w rozdziale 4, w wersecie 21, pamiętamy, gdy jest w świątyni i czyta proroka Izajasza, co mówi? I począł do nich mówić: dziś się wypełniło to pismo w uszach waszych. Apostoł święty Paweł w liście do Żydów w 3 rozdziale, 13 wersecie mówi o całym wieku Ewangelii, wypowiadając słowo dziś. Ale napominajcie jedni drugich na każdy dzień, póki się dziś nazywa, aby kto z was nie był zatwardzony oszukaniem grzechu. To słowo dziś to nie ten moment tylko, w którym apostoł święty Paweł wypowiedział i zapisane zostały te słowa. To dziś, jak wspomnieliśmy, to całe, może wieki, a jak wiek Ewangelii trwa do dzisiaj, to i do dzisiaj. Na innym miejscu, w 13 rozdziale listu do Żydów, apostoł Paweł w 8 wersecie powiedział jeszcze inne słowa. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, tenże na wieki. Pan Jezus jeszcze na końcu rozmowy z Zacheuszem mówi: dziś się stało zbawienie tego domu. Tak więc, braterstwo, podniesienie tej chwili wypowiedzeniem tego właśnie słowa dziś ma zdecydowanie szersze znaczenie. Nie tylko dla tej chwili, gdy Pan Jezus rozmawia z Zacheuszem, ale na najbliższe dni, dziesiątki lat, a i patrząc z perspektywy dzisiejszego czasu, możemy powiedzieć o tysiącach lat. I druga rzecz, drugi sposób, dzięki któremu Pan Jezus podkreśla dostojność tamtej chwili, jak wspomnieliśmy, wypowiada słowo muszę. Muszę zostać w domu Twoim. W tym słowie greckim dei, myślę, że brzmi biblijna nuta stosowania się do boskiego planu. Pisma mówią, że tak musi być. To ewangelista Mateusz, rozdział 26, werset 54. A jakoby się wypełniły pisma, które mówią, iż tak się musi stać. Ewangelista Łukasz w 24 rozdziale, w 26 wersecie napisał jeszcze inne słowa. Azaż nie musiał Chrystus tego cierpieć i wnieść do chwały swojej? Ten wspaniały, braterstwo, zbawienny sens misji Pana Jezusa potwierdzi ewangelista Łukasz z naszej rozmowy, pisząc werset 10. Gdy mówi o celu przyjścia, bo przyszedł Syn Człowieczy, aby szukał i zachował, co było zginęło. Celników wtedy traktowano bardzo pogardliwie. Traktowano tak jak wszetecznice. Gdy otworzymy sobie 21 rozdział Ewangelii świętego Mateusza i przeczytamy werset 31. Któryż z tych dwóch uczynił wolę ojcowską? Rzekli mu on pierwszy. Rzekł mu Jezus: zaprawdę powiadam wam, że was celnicy i wszetecznice uprzedzają do Królestwa Bożego. Pan Jezus jakby na równi stawia wszeteczników i celników obok siebie. Albowiem przyszedł do was Jan drogą sprawiedliwości, a nie uwierzyliście mu. Ale celnicy i wszetecznice uwierzyli mu. Tą pogardą można wytłumaczyć szemranie, jakie Pan Jezus ściągnął na siebie. Czytaliśmy braterstwo, nie radowali się. Szemrali, mówiąc, u celnika, u człowieka grzesznego, gospodą stanął. To werset 7. Również i nie brak było szemrania i zgorszenia na innych miejscach. Ewangelista Łukasz w 5 rozdziale, w 30 wersecie napisał tak. Wtedy szemrali nauczeni w piśmie i faryzeuszowie, mówiąc do uczniów jego: przecz z celnikami i grzesznikami jecie i pijecie. 15 rozdział, 2 werset. I szemrali faryzeuszowie i nauczeni w piśmie, mówiąc: ten grzeszniki przyjmuje i je z nimi. Dlatego Pan Jezus, słysząc to wszystko, widząc to wszystko, mówi w Ewangelii świętego Łukasza, 7 rozdziale, w wersecie 23. Błogosławiony, który się ze mnie nie zgorszy. Błogosławiony jest ten, kto by się ze mnie nie zgorszył. Do jakiego stopnia zgorszenie to było niesłuszne? Według nowej skali wartości miało okazać się niebawem. Zachwycony słowami Pana Jezusa, Zacheusz szybko zeskakuje na ziemię. Jawi się w swojej słownej wypowiedzi jako ktoś bardziej otwarty na łaskę. Oto połowę majątności moich dam ubogim, Panie. A jeśliżem kogo w czym podszedł, oddam w czwórnasób. Jako ktoś, który bardziej jest otwarty na łaskę, która go spotyka, niż całe, w cudzysłowie mówiąc, sprawiedliwe otoczenie krytykujące ze zgorszeniem cały obrót sprawy. Wielu było bowiem wokół, którzy uważali się za sprawiedliwych. Ale tylko uważali się. Zacheusz przyznaje się do grzechu. Przyrzeka publicznie wynagrodzenie krzywd w znacznie większej mierze niż tego wymagało prawo. Będąc bardzo bogaty, nie był biedny. Tym większy wysiłek i tym większa deklaracja. Będąc bardzo bogaty, mówi, że połowę majątku dał ubogim, popełnione zaś nadużycia w rozkładaniu podatków wynagrodzi dwukrotnie? W czwórnasób, czterokrotnie. Czy tak mówiło prawo? Gdybyśmy sobie, braterstwo, otworzyli trzecią księgę Mojżeszową, rozdział szósty, to tam mniej trzeba było oddać. Nie czterokrotnie. Trzecia księga Mojżeszowa, rozdział szósty, werset drugi, czwarty i piąty. Gdyby człowiek zgrzeszył, a występkiem wystąpiłby przeciwko Panu, a zaprzałby rzeczy sobie zwierzone i do schowania dane, albo by co wydarł, albo by gwałtem wziął od bliźniego swego, to pewnie może i by najbardziej się tyczyło do celnika, albo by gwałtem wziął od bliźniego swego, gdyby zgrzeszył, a winien był, wróci rzecz, którą wydarł, albo którą gwałtem wziął, albo też rzecz sobie powierzoną, albo rzecz zgubioną, którą znalazł, albo też o cokolwiek fałszywie by przysiągł, wtedy wróci to w całości i piątą część do tego przyda. Czyli mówiąc dzisiejszymi procentami, miał oddać całość i jeszcze 20%. Ale nie czterokrotnie, nie 400%. Inne świadectwo, aby zabazować na jeszcze jednym, czwarta księga Mojżeszowa, rozdział piąty, werset siódmy. Wtedy wyznają grzech swój, a może werset wcześniej od szóstego. Mąż albo niewiasta, gdyby popełnili jakikolwiek grzech ludzki, dopuściwszy się występku przeciwko Panu, a byłaby winna ona dusza, wtedy wyznają grzech swój, którego się dopuścili i wrócą to, w czym by winni byli w całości i przydawszy jeszcze nadto piątą część, oddadzą onemu, przeciw któremu zgrzeszyli. Drugie świadectwo, które mówi, że trzeba było oddać tylko tą rzecz i jeszcze tylko 20%. Zacheusz deklaruje połowę swojego majątku, a w kogoś, jeżeli w czymś podszedł, zagarnął, cokolwiek odda w czwórnasób. Nic dziwnego, braterstwo, bo owładnęła nim miłość Boża, okazana mu przez Pana Jezusa ponad wszelkie jego oczekiwanie. Na zakończenie całej rozmowy zabiera głos sam Pan Jezus. Warto nad jego wypowiedzią choćby na chwilę się zastanowić. To werset dziewiąty i dziesiąty. Przeczytajmy jeszcze raz. I rzekł mu Jezus: dziś stało się zbawienie domowi temu, dlatego że i on jest synem Abrahamowym, bo przyszedł Syn Człowieczy, aby szukał i zachował, co było, zginęło. Bardzo uroczysty ton wypowiedzi Pana Jezusa. Można w niej dopatrzyć się zastosowania tylko do tej jednej chwili, tylko do tej jednej sytuacji. Ale można jednak dopatrzyć się również syntezy, pewnego połączenia w całość nie tylko rozdziału piętnastego, który wspominaliśmy, który traktuje o boskim przebaczeniu na podstawie trzech przypowieści, ale nawet w tej wypowiedzi Pana Jezusa możemy doszukać się jakby streszczenia całej Ewangelii świętego Łukasza. Nie myślę, żeby stwierdzenie Pana Jezusa, że i On jest synem Abrahamowym, świadczyło o pogańskim pochodzeniu Zacheusza. Że stał się synem Abrahama w myśl słów apostoła Pawła, który powiedział choćby w liście do Rzymian w czwartym rozdziale, szóstym, szesnastym wersecie takie słowa. Ale dar nie jest taki jako to, co przyszło przez jednego, który zgrzeszył. Albowiem wina jest z jednego upadku ku potępieniu, ale dar z łaski z upadku wielu ku usprawiedliwieniu. I drugi werset z listu do Galacjan 3:8. Widzicie tedy, że ci, którzy są z wiary, ci są synami Abrahamowymi. A upatrzywszy to pismo, iż z wiary Bóg usprawiedliwia pogan, przedtem opowiedziano Abrahamowi, iż w tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. I nie myślę, braterstwo, aby z tego powodu Pan Jezus powiedział o Zacheuszu, że i on jest synem, jest dzieckiem Abrahamowym, że poprzez wiarę stał się synem Abrahamowym. Możemy powiedzieć, nie tylko. Przeciwnie. Imię hebrajskie Zacheusz, czy w innych tłumaczeniach Zakkaj, nosiło kilka postaci biblijnych spośród Izraelitów. To hebrajskie, żydowskie imię. Otwórzmy sobie choćby jeden werset, proroctwo Nehemiasza, rozdział 7, werset 14. Gdy tam jest opis pierwszych repatriantów, tych, którzy wracali z niewoli babilońskiej, tam są wymienieni ojcowie i ilu mieli potomków. Werset 14 mówi, a potomków Zacheusza 760. Nie tego Zacheusza, któregoś wcześniej, daleko więcej, setki lat wcześniej, ale Zacheusza. Zacheusz to hebrajskie imię. On nie był poganinem. Można więc wytłumaczyć wypowiedź Pana Jezusa w następujący sposób. Słusznie. Udziałem Zacheusza i jego domu, rodziny, stało się zbawienie obiecane synom Abrahamowym, do których należał on w pełni, jak widać z jego wielkodusznego gestu, godnego samego praojca Abrahama. Pan Jezus mówi, że dziś stało się zbawienie domowi temu. Cóż znaczyło słowo dom? Czy to tylko cztery ściany i dach? To słowo braterstwo miało zdecydowanie szersze znaczenie. To słowo znaczyło również rodzina. Gdybyśmy sobie na dowód otworzyli Dzieje Apostolskie, rozdział 11, werset 14, tam znajdziemy takie słowa. On ci powie słowa, przez które zbawiony będziesz ty i wszystek dom twój. To nie cztery ściany i dach. Ty i wszystek dom twój, to znaczy ty z całą twoją rodziną. A o stróżu więziennym w Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale, werset od 31, tak jest powiedziane. I oni rzekli, wierz Pana Jezusa Chrystusa, będziesz zbawiony, ty i dom twój. A opowiadali mu słowo Pańskie i wszystkim, którzy byli w domu jego. A wziąwszy je onejże godziny w nocy, omył rany ich i ochrzcił się zarazem on i wszyscy domownicy jego. A wyprowadziwszy je do domu swego, nagotował im stół i weselił się ze wszystkim domem swoim, uwierzywszy Bogu. Słowo dom byłoby bardzo okrojone, gdybyśmy mówili o samym budynku. Dom to całość, to rodzina, to całe ciepło rodzinne, rodzice, dzieci. I zauważmy, braterstwo, gdy zbawienie się działo, gdy byli chrzczeni, to zwykle ty i cały dom twój. Jest taki artykuł Straży z 1944 roku na stronie 75, gdzie autor tego artykułu tłumaczy zbawienie. To jedno ze słów, które Pan Jezus powiedział do Zacheusza. Dziś zbawienie się stało domowi temu. Zbawienie stało się również jemu w tym znaczeniu, że jego serce odwróciło się od grzechu i samolubstwa. Zwróciło się do Boga i sprawiedliwości. Dzięki Pańskiej łasce rozpoczął nowe życie i zastosował się do nauk Pana Jezusa. Dostąpił zbawienia również w tym znaczeniu, że już więcej nie lubował się w drogach grzechu. Przestał postępować według ciała i rozpoczął kroczyć w rzeczach duchowych, w rzeczach boskich. I ostatnie zdanie Pana Jezusa. Bo przyszedł Syn Człowieczy, aby szukał i zachował, co było zginęło. Myślę, że to ostatnie zdanie o posłannictwie Syna Człowieczego jest ciągle aktualne. Staranie się o wszystkich zagubionych, o dzisiejszych na różny sposób zbłąkanych, w których można ożywić nadzieję zbawienia. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, tenże na wieki, wspaniałe słowa nadziei. Pan Jezus zawsze pragnie, pragnął i pragnie odszukać to, co było zginęło. Możemy powiedzieć, że poprzez grzech Adama zginęło życie wieczne. Zawsze powinniśmy dziękować Panu Bogu za Jego wspaniały plan, za Pana Jezusa, za Jego cudowną ofiarę okupową dokonaną na krzyżu. Bo bez tej ofiary nie można by odnaleźć to, co było zginęło. Poprzez grzech Adama zginęło życie wieczne. Dziękujmy za zbawienie dla wierzących w wieku Ewangelii. Tak jak jest napisane w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich w wersecie 47. Chwaląc Boga i mając łaskę wszystkiego ludu, a Pan przydawał zborowi na każdy dzień tych, którzy mieli być zbawieni. Jest za co dziękować? Za zbawienie ludzkości w tysiącleciu. Rzecz, która jest jeszcze przed nami. Obyśmy, braterstwo, pamiętali, że Pan zawsze zbawia tych, którzy przychodzą do Niego z wiarą. Ten wołający niewidomy wołał z wiarą, został uzdrowiony. To wiara powodowała Zacheuszem, że chciał zobaczyć Pana Jezusa. Bądźmy tymi, którzy zawsze tęsknią za społecznością z Panem. Zachęcajmy innych, aby podobnie jak Zacheusz wspięli się na drzewo leśnej figi, otrzymali zrozumienie, a Pan przemówi do nich słowami pociechy i zachęty jak do Zacheusza. Czy pamiętamy siebie na drzewie leśnej figi? Czy pamiętamy, braterstwo, nasze powołanie? Apostoł mówi, wspomnijcie na dni pierwsze. Ale czy tylko na tym mamy poprzestać? Czy jak Zacheusz szedł z drzewa leśnej figi, to zapomniał o tym, po co tam poszedł? Nie zapomniał. Wtedy rozpoczęła się jego przemiana, cudowne odrodzenie i błogosławieństwo. Czy jestem wierny postanowieniom, które uczyniłem? Daremnym byłoby odwoływać się do boskiego miłosierdzia, który przebaczył nasze grzechy, i znowu do nich wracać. Idź i możesz dalej grzeszyć? Te słowa już też dzisiaj padły z ust brata. Idź i więcej nie grzesz. To jest warunek usprawiedliwienia. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, braterstwo. Aby Zacheusz mógł zobaczyć Pana Jezusa, to musiał co zrobić? Wejść na drzewo. Mówiąc słowami obrazowymi, aby zobaczyć Pana Jezusa, trzeba oderwać się od ziemi. Trzeba zostawić wszystkie kłopoty, wszystkie doświadczenia, wszystkie to, co nas rzeczy przyciągają, żeby go zobaczyć. Trzeba wejść na drzewo leśnej figi. Pytanie pozostawiam sobie. Pytanie pozostawiam wam, braterstwo. Czy macie takie chwile w waszym chrześcijańskim życiu? Takie chwile uniesienia ducha, gdzie tak bardzo pragniecie zobaczyć Pana. Czy nasza postawa jest taka, że Pan nas zechce zauważyć, że Pan zechce z nami rozmawiać? A może powie, odejdź, nie znam cię. Pan, który zna myśli, Pan, który zna serca, gdy zobaczył Zacheusza wśród gałęzi, z pewnością był mało widoczny. Zauważył go i rozpoczął z nim rozmowę. Czy doznaliśmy już takiej przemiany jak Zacheusz? A gdy doznaliśmy, czy trwamy na ile potrafimy, na ile pozwalają nam nasze możliwości, całym usiłowaniem serca zostać w tej przemianie, być w tej cudownej rzeczy, chęci oglądania Pana twarzą w twarz i rozmawiać z Nim. Miejmy w swoim życiu takie chwile, jak miał kiedyś Zacheusz. miejmy w swoim poświęconym życiu takie drzewa leśnej figi, a jeśli będzie wolą Pana Boga Niebiańskiego, to stanie się to, co śpiewaliśmy w tej pieśni na początku. Twarzą w twarz z mym Zbawicielem. Amen.